zapraszamy na stronę pushstep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 16 już odcinku Push Restart, czyli segmentu podcastu Push Start, w którym podsumowujemy miniony miesiąc pod kątem tego, co u nas, co u was, wideogry i książki. Przy mikrofonach Dariusz Waderio-Woźniak oraz
Przemysław Pimol-Lipiec, hej, hej. No to co, standardowo może zaczniemy od naszego niedawno odnowionego segmentu, czyli w nerw miesiąca.
Tak, w nerw miesiąca. Coś cię, Przemku, zdenerwowało w tym miesiącu?
Mnie zawsze denerwuje to samo, że nie mogę skończyć remontu, więc ja nie będę się powtarzał. Generalnie takiego w nerwu w tym miesiącu raczej nie było, chociaż nie było. Raczej nie. W tym miesiącu byłem spokojny.
No dobrze, mnie zdenerwował remont sąsiada. W sensie nie mam nic przeciwko remontowi samemu w sobie. I ja rozumiem, że remont wymaga kucia i wiercenia. I sam remont robiłem i też byłem uciążliwy, ale na Boga. Remont to się bierze i robi, a nie od miesiąca. Tak średnio 4 dziurki są wywiercone i jedno kucie w ciągu dnia. No tak randomowo, na przykład rano o 8 jest jedna dziurka, nie? Brrrt. Potem o 11 jest 15 minut kucia, potem o 15 jest jedna dziurka, potem o 18 jest jedna dziurka wywiercona. I tak autentycznie, codziennie od miesiąca.
No ale wiesz, może pan nie ma mocy przerobowych takich, no.
No strasznie chyba nie ma, nie?
Wiertarka mu się grzeje, on nie może cały czas wiercić, nie może cały czas, wiesz,
ja bym naprawdę wolał, żeby on bity tydzień, niech od 8 do 18 nawala tym młotem, wierci te dziury, co on tam nie robi, niech to robi. Niech to trwa tydzień, a nie od miesiąca, tak po troszku. Mm-hmm. I to jest taki mój po prostu mały...
Pan widzę plan remontu ma taki, jak ja mam plan domu, więc...
No ale wiesz, w domu trochę inaczej, ja tutaj jednak... Tak, no
tak, jestem mniej uciążliwy dla sąsiadów.
No właśnie, nie? W sensie to nie jest jakoś bardzo uciążliwe, nie? Ale w momencie, w którym ja siedzę w domu cały czas, mało wychodzę, no to jednak jest to trochę takie męczące. Mm-hmm.
Konkluzja, musisz zacząć wychodzić z domu.
No, to przejdźmy może do tego, co u nas, to powiem, dlaczego nie wychodzę z domu ostatnio.
No, pewnie.
No, córka nogę złamała. Dwie kości w nodze, piszczelową i szczałkową, tak blisko stawu tego... kostce?
Skokowego,
tak? Mhm. No, więc tak, jesteśmy uziemieni. Właściwie kwiecień miało być, dużo rzeczy miało się wydarzyć w kwietniu, a nie wydarzyło się za wiele, bo siedzę w domu. Mhm. Jeszcze miałem tydzień przerwy od siłowni, więc tak jeszcze trochę bardziej sobie utknąłem, a ciężko jest cokolwiek zorganizować w momencie, wiecie, żona musi rano iść na 8 do pracy, zaprowadzić jeszcze młodego do przedszkola. Więc ja nawet jakbym chciał chodzić na 6 na siłownię, no to musiałbym się w godzinę zmieścić z treningiem i wrócić. A musiałbym wstać o 5, więc stwierdziłem, że jest to bez sensu, więc chodzę popołudniami, więc z automatu brakuje czasu na inne rzeczy typu zakupy i tak dalej, bo potem po mnie jeszcze żona idzie na siłownię, więc tak się trochę zrobił taki bardzo skrócony kalendarz, no bo nie można jej nigdzie zabrać, nie? Ona w tym momencie już ma ten gips skrócony i ma go tylko na samej łydce, ale w pierwsze 3 tygodnie miała od palców stóp do pachwiny gips, nie?
No ładnie.
Więc to była masakra. No teraz tak jakby trochę jej skrócili i tyle. A tydzień nie chodziłem na siłownię, bo skończyłem sobie rękaw, w sensie przedramię całe. Mhm. A teraz pokazuję. Mam Adrenersów, mam Pikacza, mam małego Cthulhu, to się tak nie wygnę. Mam Gwiazdę Chaosu i mam jeszcze kosteczkę D20. To wszystko mam na przedramieniu. Przedramię skończone. Będziemy lecieć dalej. No. Bardzo jestem zadowolony z tej dziarki. Ładnie się goi. W sensie jeszcze mi trochę skóra schodzi. Druga warstwa skóry mi zaczęła schodzić. Zeszło mi raz, a teraz zaczęło schodzić drugi raz. Tak.
To dobrze.
Ale fajnie.
Znaczy się, że się goi.
Tak. No, ale sobie już wróciłem do treningów. Już mi tatuarka powiedziała, że sobie mogę, więc sobie to robię. Co prawda basen jeszcze nie, ale sobie już ćwiczę.
No basen to kątem. Tak generalnie warto z tego, co się dowiadywałem, z miesiąc się wstrzymać.
Ona mówiła, że 2 tygodnie przy tej technice, co ona dziara, nie? Że... Mm-hmm. Także spoko, ta Gwiazda Chaosu na łokciu przepetarda wyszła. Mega zadowolony z tego, fajnie to wszystko wygląda. Edgerunnersi mają fajny kolorek. z petarda. Kolorek się utrzymał. Bałem się, że nie będzie taki wyrazisty, jak się zagoi, ale...
No to dobrze, bardzo cieszę, że nie ściemniał, bo ja mam to wrażenie, że ten mój na nodze tam bardzo ściemniał.
Natomiast... No mi właśnie wręcz przeciwnie, nie? No także na jesień będę sobie lecił górę. Licka. Ale to na jesień, lato sobie odpocznę i przyjemności.
Nie, no lato chyba jest jednym z gorszych momentów na robienie tatuażu tak naprawdę, bo musisz cholernie go pilnować, zakrywać przed słońcem, nie pocić się najlepiej, więc...
No właśnie pocanie jest najgorsze, nie? Bo wiesz, i tak się na co dzień smaruję kremem 50, w sensie jak gdzieś wychodzę na słońce, a myślę, że pocanie byłoby bardzo uciążliwe, szczególnie w tej pierwszej fazie. Więc mówię sobie, dam spokój, a tym bardziej, że jak młoda wróci do chodzenia, no to pewnie będziemy nadrabiali wychodzenie z domu.
No, zwłaszcza, że będzie trzeba nogę trochę rozruszać, nie?
No właśnie, trochę tak. Dobrze, co u ciebie, Przemku, jeszcze ciekawe?
Co u mnie? U mnie stara bida, jak to mówią za każdym razem. Zacząłem robić salon, więc jestem w ferworze remontowo-budowlanym znowu. Wróciła mi energia po tym, jak przyszło słońce, pojawiło się słońce, pojawiła się lepsza pogoda. Ja nie wiem, jak to działa, bo i tak robię w domu, wewnątrz, natomiast jak jest, była ta zima i chandra i wszystko dookoła, to nie chciało mi się nic. Wracałem z pracy, kładłem się i leżałem. Natomiast teraz wróciło trochę słonka, wróciło trochę powietrza świeżego, jest cieplej na dworzu. Nawet zdarzyło mi się w poniedziałek, wtorek otworzyć drzwi garażowe i pracować przy otwartych drzwiach, bo było tak ciepło. Więc...
No to dobrze, to ja mam taką propozycję. Korzystając z tego wyjątkowego dnia publikacji podcastu, chciałbym Przemi wobec zapowiedzieć, że w momencie, w którym Przemek skończy w końcu remont, to przestaniemy nagrywać podcast, bo nie będzie Przemek miał co opowiadać.
No tak, no niestety tak będzie, więc... Jeszcze musicie wytrzymać chwilę, jeszcze wam gwarantuję chwilę, ale niedługo, ja się już sprężam. W każdym razie, no zrobiłem sobie balustradę już do schodów, więc też jestem bardzo zadowolony, bo miała być drewniana, okazało się, że kosz materiałów jest tak duży, że będzie stalowa. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie to, żeby stal była tańsza od drewna, ale tak jest. Więc robię stalową, a że potrafię spawać. Kiedyś się uczyłem ślusarstwa, więc robię we własnym zakresie i działam.
No to bardzo dobrze. Ja lubię metalowe balustrady. W sensie to, co robisz, to jest mój styl akurat, więc mi się podoba.
No, mi się bardzo podoba. To, co wymyśliliśmy z żoną, mi się bardzo podoba i jeszcze będzie fajnie na tyle wykończone, że każda z tych prętów, które są, będzie podstawą do światła na schodach. O. Będą schodki, każdy schodek będzie podświetlony. Już mam takie fajne jednowatowe LEDy kupione o 120 fajnie. Stopniach świecenia, więc będzie to bardzo fajnie wyglądać. Jak skończę, to zrobię zdjęcie i wam rzucę na Instagrama, ale to muszę najpierw skończyć, myślę, że jeszcze z 2-3 tygodnie. Bo muszę zrobić schody jeszcze.
Na Discorda. Przychodźcie na Discorda.
Tak, na Discordzie mamy w ogóle nową zakładkę zdjęcia, na które tak. Czasem nawet coś rzucamy. Więc też można wejść, zajrzeć. Albo wrzucić swoje.
Dokładnie. No, natomiast ja mam, że taką rzecz, która bezpośrednio nie jest u mnie, ale chciałem pochwalić mojego brata. Kubę, który studiuje sobie aktorstwo i zaliczył taki pierwszy profesjonalny debiut aktorski na scenie teatralnej. On tam sobie już pogrywał w jakichś studenckich, amatorskich teatrach, ale teraz miał okazję, znaczy gra dalej, bo dalej jeszcze spektakl jest w repertuarze, chyba do maja ma być. Biletów już nie ma, także nie kupicie, ja też nie pójdę, chciałbym, ale nie mam okazji, bo bilety się wyprzedały, jak tylko zapowiedzieli, w spektaklu Wesele reżyserii Mai Kleczewskiej. To jest ta pani, która wyreżyserowała te Dziady, o które była awantura. No i spektakl w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, także całkiem spoko. Nie jest to duża rola, a właściwie są to trzy małe role, ale zawsze jako student myślę, że fajne doświadczenie i bardzo jestem dumny z brata.
No, ale miejsce prestiżowe jakby nie było, więc...
No właśnie, nie? Więc to nie jednak jest wpisać już... sobie w papier, że się zadebiutowało w takim spektaklu, takiej reżyserki, u boku takich aktorów, bo tam obsada jest taka dość doborowa, więc...
No to gratulujemy, Kubie.
Dobrze, no to co? Coś jeszcze, Przemku, u ciebie ciekawego?
Nie, no u nas tyle. No to jak mówię, ja wpadam teraz w jeden cykl, więc u mnie nie będzie się dużo działo ze względu na to, że każdą wolną chwilę spędzam na tym, żeby coś porobić, coś wykończyć. Natomiast mogę się pochwalić, że odkryłem nową technologię, to znaczy w cudzysłowie nową, bo ona już jakiś czas jest, ale ten, kto wymyślił pianoklej do karton gipsów, to powinien dostać Nobla. Ja każdemu to polecam wypróbować, jak ma remont.
Bardzo dobrze. No to przejdźmy do tego, co u was. Zaczniemy od tego, że witamy nowych subskrybentów, 81 subskrybentów. Bardzo nam ostatnio ładnie to idzie. Mam świadomość, że jest to wszystko zasługą naszych rolek cudownych, bo rolki bardzo... Zauważyłem, że napędzają nam wyświetlenia na odcinkach zwykłych, te rolki. One mają bardzo dużo. Przychodzicie, sprawdzacie, więc bardzo nam jest szalenie miło. Te roleczki, no, 10 tysięcy wyświetleń mamy nabitych, więc...
Wow.
Przynajmniej według, dostałem, właśnie jestem na naszym panelu YouTube'owym i właśnie dostałem tak, że twój kanał uzyskał 10 tysięcy wyświetleń. Widzę, że to są roleczki, także...
Tak, ale ja wam zdradzę tutaj przy okazji taką tajemnicę, że Darek ma bardzo ciężką pracę z tego względu, bo my jesteśmy umówieni, że wrzucamy na zmianę, natomiast ja jak zwykle jestem mało, że tak powiem, jak to nazwać? No, jak to nazwać? Nieogarnięty w ten sposób, że mnie trzeba przypominać 5 razy, zanim coś zrobię, więc Darek ma bardzo ciężką pracę, więc docencie to, że mnie tak motywuje do tego, żeby te rolki powstawały, bo ja niestety jestem bardzo oporny na YouTube'a i...
Oj tam. No to dobrze, no to mamy trochę jeszcze różnych interakcji. Pod ostatnim restartem mamy od pana użytkownika Spotify o wspaniałej, cudownej, randomowej nazwie złożonej z literek i cyferek w zupełnie losowym przypadku. Komentarz, że poleca nam audiobook Dune'y przed filmem lub po prostu poleca i źle się pisze na Spotify i poszuka nas na YouTubie. Zapraszamy na YouTube'a, podcast Push Start. Linki zawsze są w opisie, nawet na Spotify'u. A co do polecajek, no to myślę, że omówimy sobie, bo spoiler alert, faktycznie słucham audiobooka Dune'y. I to nawet nie tyle, że z polecenia, co polecenie zeszło się z tym, że już zacząłem słuchać, nie? Jak się pojawił, także taka sytuacja. I była ankieta, czy myjesz się na siłowni i odpowiadacie zgodnie w 100%, że tak, myjecie się na siłowni.
To bardzo dobrze. To ja jestem tym 1%, który się nie myje na siłowni, bo wracam do domu i myję się w domu.
Dobrze. Co my tu dalej mamy? Dalej była ankieta, czy Git Gut to dobra droga do odcinka podcastu Push Start 86. I mamy, że 75% twierdzi, że nie, 25% twierdzi, że tak. Czyli Git Gut to nie jest dobra droga. Ciekawe spostrzeżenie, to jest myślę, że ciekawe do dyskusji pole.
No zwłaszcza przy naszym podejściu, więc...
No i mamy jeszcze trochę komentarzy na YouTubie. Tutaj się trochę podziało, no bo był oczywiście Sweet Baby Incorporate, który nam nakręcił w tym miesiącu komentarze, ale zaczniemy sobie od push restartu zeszłomiesięcznego. Ciekawy gier 9545 napisał, że co do ludzi niesprzątających po swoim psie, to myślę, że mogą być tacy ludzie, którzy odbierają to kulturalne zachowanie jako coś opresyjnego, co odbiera im wolność. To i co oczywiście nie usprawiedliwia.
No nie.
To jest... W sensie, wiesz, to równie dobrze można iść i osobiście tą kupę zrobić i to będzie taki sam poziom odbierania czyjejś wolności. Nie. Pewne zachowania po prostu nie przystoją w przestrzeni publicznej. Tak samo jak nie śmiecimy. To nie dotyczy się tylko i wyłącznie psich odchodów czy jakiegoś innego zwierzęcia. Po prostu przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną i to nie oznacza, że jest niczyja, tylko jest wspólna. No. Jak będziemy dbali, tak będziemy mieli. Jak będziemy mieli, wszyscy będziemy śmiecić i zostawiać odchody zwierzęce, to będziemy mieli bałagan, nie? To nie jest nic przyjemnego.
Nie. Pewne zasady savoir vivre po prostu obowiązują wszystkich, niezależnie czy czują się wolni, czy nie z tego tytułu, no, warto jednak się do nich dostosować.
Dokładnie. I druga część komentarza, Wilki Spółka, też akurat ostatnio oglądałem, podobało mi się tempo i zwroty akcji. Pozdrąks. Również pozdrawiamy. No i przejdźmy do tego mięska, co tutaj mamy. Tu się wydarzyły piękne rzeczy. Critical Hit 10, Sweet Baby Incorporate, Polaris 3003. Większość gier, w których maczały paluchy Sweet Baby Incorporate, ma bardzo niskie oceny. Kiepski scenariusz i na siłę wpychane reprezentacje. Nie wypada to naturalnie. No to żeśmy poruszyli w odcinku, że w istocie faktycznie tak trochę jest. Chociaż, wiecie, no Spider-Man czy God of War okazały się jednak trochę hitami, no. Jakby na to nie patrzeć. Więc Alan Wake też się okazał hitem, jakby na to nie patrzeć. Więc to jest takie trochę trudne, uważam. No ale no wiecie, no tutaj nic z tym nie zrobimy, nie?
Każdy też ma swoje odczucie tego, więc...
I jeszcze Piotr Tumilowicz, 53,94. Ja głosuję portfelem, polecam też spróbować. No i tutaj odpisaliśmy mu, że no tylko niektóre rzeczy wychodzą po prostu czasem w trakcie grania, bo tak jest, nie? W sensie jak zwolony scenariusz. W momencie, wiecie, no można poczekać na recenzję, ale niekiedy jest ciśnienie na jakąś grę i kupujemy tą grę na premierę, nie oglądamy recenzji, żeby sobie nie spoilerować. Ja na przykład tak mam przy tytułach, na które bardzo czekam. Że po prostu nie sprawdzam recenzji, bo nie chcę się jakoś nastawić w konkretny sposób do gry, tylko chcę sobie samemu odebrać. A wielokrotnie jest tak, że czyjaś opinia już potrafi nas ukierunkować, że zwracamy na coś uwagę, że jeżeli ktoś powiedział, że coś jest skopane, to faktycznie będziemy na to zwracać uwagę, nie? A tutaj różnie to bywa. No i że była potem jeszcze odpowiedź, że słaby scenariusz ujawni się prędzej czy później w recenzjach lub w opiniach graczy. Trzeba też się trochę doinformować, zanim się kupi tytuł XYZ i pamiętajmy, nie kupujmy gier na premierę. Jest to jakiś sposób, no tylko tak jak mówię, no nie zawsze się da, nie? Czasami po prostu jest jakieś ciśnienie.
Hype ja czasem przykład... jest wyższy od tego, no właśnie, od zdrowego rozsądku, nazwijmy to w ten sposób i no kupuje się po prostu, bo ma się taką potrzebę, taką chęć i
no i zresztą z tymi
żyje
recenzjami
z konsekwencjami
też jest...
tego.
Czasami też jest tak z tymi recenzjami, że wiecie, one są dość mocno subiektywne i czasami ktoś coś pominie, bo czegoś nie zauważy. Zresztą był cały odcinek na temat rzetelności recenzji i jak to powinno wyglądać, jak to wygląda, nie? Dyskusja, powiedzmy, w grze na ten temat, więc różnie to bywa. No i creme de la creme. Mój ulubiony komentarz. To jest coś, co po prostu... Bardzo się cieszę, że powstało, bo musimy po prostu wiedzieć, że tacy ludzie też istnieją. Fumanhu 410. Chyba tak to się czyta. Wiecie co, jeśli dla was jest dla was jeszcze nadzieja, ja będę czytał może z błędami. Komentarz był edytowany dwa razy, dalej są w nim błędy. Jak na mieście za rękę z żoną pójdziecie, a ktoś się dopierniczy, to zobaczycie tą całą inkluzywność od środka. Kropka. Jeszcze wam bokiem wyjdzie. Kropka. Lub do szkoły waszych małych dzieci seks edukatorów przyślą z akcesoriami. Kropka. Nagle okaże się, że jesteście tolerancyjni, przecinek tylko homofobiczni. Uśmiechnięta buźka i cancel kultur na podcast. Zdajecie sobie sprawę, jakie to wszystko kłamstwo z tą niby tolerancją, inkluzywnością, wciskaną na siłę na przykład w filmach. Wyniki Disneya, kropka. Tak głosuję portfelem, kropka. Odnośnie rasy i języka używanego, kropka. Nie rozumiem co bardzo.
Próbuję.
Wstydźcie się na czym, co, że jestem biały, kropka. Tylko jeszcze trochę przeżyjecie, a sami staniecie się rasistami. Uśmiechnięta buźka. Człowiek się nie rodzi, ale staje, kropka. Okaże się jeszcze, że rasizm nie jest problemem, a jest rozwiązaniem, kropka. Na przykład Polska jest dzięki temu bezpieczna, kropka.
Okej.
Ja nawet szczerze... Kurwa, nie wiem, jak mam to skomentować.
Ja też nie. Ja też nie. Akurat seks edukatorów do szkół zapraszam serdecznie.
W sensie,
tego mi brakowało.
Tak,
ze wszystkimi akcesoriami,
ale
tego
nie, w
mi
sensie,
brakowało w
czego
szkole.
Się, czego się pan obawia tutaj, że jakie akcesoria przyniosą? Nie wiem.
Banana.
No chyba, nie? No, w sensie, nie, wibrator, dildosa i to będzie takie dla dzieci złe? W sensie... Wiecie, no okej, dla
chyba
małych
powiem,
dzieci to
powiem,
może...
Powiem szczerze, że jeżeli mówimy o szkole średniej, w której to powinno być de facto wprowadzane, na początku szkoły średniej moim zdaniem, to widzę to jak najbardziej tak, no bo lepiej, żeby no. dzieciaki dowiedziały się tego w normalnych warunkach, w normalnych zastosowaniach, tak dalej, niż później przejrzały pół internetu i uważały, że to jest norma.
Zdecydowanie tak, nie? Więc a co do tego, że więc ktoś mi będzie dopierniczał się, że idę ze mną na rękę, za rękę, trudno, to jest jego problem, nie mój, nie? W sensie, whatever, nie?
To ja powiem wam taką historię, że kiedyś mieliśmy z żoną obawy, że jak będziemy mieli duże okno w domu i będziemy chodzić po nim nago, bo tak nam się zdarza, to co sąsiedzi powiedzą? I wyszliśmy z takiego założenia, jeżeli im się nie podoba to, że my chodzimy nago u siebie po terenie, u siebie w domu, to mogą nie patrzeć.
Kurde, nie, nie wiem.
Ja nie zamierzam specjalnie się dostosowywać do ludzi dookoła, jeżeli robię to coś we własnym zakresie i nie zmuszam ich do tego, żeby robili tak samo, bo to jest dla mnie klucz.
Ja bym bardzo się chciał tutaj jakiś rzetelny i normalny sposób odnieść do tego komentarza, ale nie potrafię. Jest mi zwyczajnie ciężko, jest to ogromny stek bzdur na wielu płaszczyznach i nie potrafię tutaj w jakikolwiek sposób. Czy to Polska jest bezpiecznym krajem, bo jesteśmy rasistami? Bo nie rozumiem, w sensie, co ma piernik do wiatraka na przykład, nie? I że nie co, wiem. Rasistami się nie rodzi, tylko się staje, nie? No, super. Rewelacje, no faktycznie, tak. Rasistam się człowiek nie rodzi. Człowiek się staje rasistą przez właśnie takie głupie myślenie, przez to, że tacy ludzie wychowują dzieci na takich samych ludzi, nie?
Dokładnie.
Nie chciałbym się bardzo tutaj odpalać i jakieś nie, tutaj zjeżdżać personalnie, ale dramat.
Myślę szczerze, że szkoda po prostu słów i przejdźmy dalej, bo to myślę, jest dyskusja na innym poziomie.
Tak, przejdźmy dalej do zakładki wideo.
Wideo, tak, idziemy do wideo. Filmy i seriale. Widzę, że było całkiem tego sporo.
No tak, no bo ja trochę siedzę w domu, to wiesz, jak nie mam... że tak powiem, zajęć, musiałem pospychiwać wszystkie rzeczy, które powiedzmy miałem ciekawe do realizacji w jakieś projekty plus pracę. Musiałem sobie totalnie zepchnąć na rzeczy zdalne. W większości tych rzeczy się nie dało zrobić zdalnie, więc po prostu się opierdzielam trochę, mam trochę takiego czasu dla siebie. No wiecie, no co mogę zrobić, jak nie mogę nigdzie wyjść, nie? W sensie, no, ileż można posprzątać dom i gotować obiad, nie? W komputer też coś tam poklikam, poogarniam, ale to tak jak mówię, większość tych rzeczy, które miałem zaplanowane na kwiecień, była rzeczami bardziej terenowymi, więc jak nie mogę wyjść z domu, to nie mogę tego zrobić. Więc trochę sobie poglądałem. No ja przelecę tak szybko, nie będę się tutaj bardzo rozwodził nad większością tych tytułów. Obejrzałem drugi sezon Koła Czasu, to też mi gdzieś tam wisiało. I bardzo dobry serial, kurczę, ja sobie tam, zostały mi chyba dwa odcinki pierwszego sezonu i ja to chyba mówiłem ostatnio, że nadrabiam właśnie takie rzeczy. I obejrzałem sobie drugi sezon i kurde, rewelacja. I no wygląda to jak, że to już jest zamknięta historia, że nie wiem, czy coś dalej będzie, chociaż jest taka furtka, więc być może będzie trzeci sezon, chociaż fajnie się to spięło w całość i pierwszy raz od dawna miałem na finałowym odcinku ciary na rękach i no, autentycznie byłem wzruszony, poruszony i przejęty wydarzeniami. To się rzadko zdarza. Bardzo fajnie były budowane postacie przez całe właściwie dwa sezony, a szczególnie w tym drugim sezonie. Te główne postacie były bardzo w ciekawy sposób budowane i wiecie, takie to słynne od zera do bohatera RPGowe bardzo fajnie pokazały dużo fajnych rzeczy na końcu, fajne efekty z tego wyszły i naprawdę było mega, mega mocno.
No widzisz, ja powiem ci szczerze, że pierwszym sezonem byłem zachwycony, ale na dzień dzisiejszy w ogóle nie pamiętam, o czym to było, a drugiego nie ruszyłem nawet, więc muszę sobie nadrobić pierwszy i zrobić drugi dopiero. Bo...
Warto. No i zabrałem się za coś, co też od dawna chciałem obejrzeć. Nigdy na to nie miałem czasu, bo to jest w sensie, ja takie trudne, duże seriale, takie super produkcje, w sensie wiecie, gdzie jest budżet, gdzie jest ten ładny obrazek, gdzie jest fajna historia, typu właśnie Koło Czasu, czy Tokyo Vice, które sobie właśnie obejrzałem. Jestem w połowie drugiego sezonu, obejrzałem pierwszy, jestem w połowie drugiego. To ja sobie lubię takie seriale oglądać w takim względnym spokoju i nie musieć się odrywać do innych rzeczy, nie? A nie zawsze jest to możliwe, więc sobie to w końcu zacząłem sobie to oglądać. I kurde, jakie to jest wyśmienite kino. Wiecie, no serial, ale wiecie, on jest pięknie nakręcony, świetnie udźwiękowiony i ma naprawdę wybitny scenariusz, nie? W sensie... mnie tam bardzo ta japońska kultura tak nie jara, nie? W sensie, no poza
Tokio... To jeszcze podamy właśnie tytuł, może Tokyo Vice, bo...
No mówiłem.
Mówiłeś? Nie usłyszałem.
Tak, mówiłem.
No, widzisz.
Tak, więc mnie japońska kultura jakoś tak bardzo nie jara, poza Tokio Driftem, który jest tak japoński, jak hamburgery są polskie, tam niemieckie. Więc zasadniczo Wiecie, ja tak z takim dystansem zawsze do tego podchodzę, a tutaj mega bardzo fajnie, dużo fajnych rzeczy, takich wiecie, ciekawostkowych, jak funkcjonuje japońskie społeczeństwo, czego ja dla mnie na przykład nie wiedziałem i dla mnie to było coś nowego. I mega to się dobrze ogląda, nie? I historia jest naprawdę wciągająca. Cały ten klimat tego amerykańskiego no, dzieciaka, no bo to jest młody dorosły właściwie, nie? Ale który sobie tam zostaje tym dziennikarzem i w Nature, tak? Japońskim, największej gazecie. To jest w ogóle na faktach autentycznych, w sensie koleś faktycznie istnieje naprawdę i faktycznie napisał książkę na podstawie tego, co sobie przeżył i tą książkę zagranizowali.
No proszę.
Także to jest taka ciekawostka i naprawdę jest bardzo dobre. Kolejna produkcja Silos na Apple TV i kurde, Jezu, jakie to jest dobre. To jest naprawdę cudo. Jest jeden sezon, czekam na drugi i ogólnie wiecie, to jest takie post-apo trochę falloutowe, no bo oni są w jakimś silosie, w tym tytułowym silosie, w takim schronie. Tam nie ma wind, jest jakaś taka technologia z lat 90. powiedzmy, nie? W sensie takie, to takie trochę to jest falloutowe, ale trochę później, nie? I nie wiadomo, co się stało. Oni nie mają informacji o tym, co było wcześniej. Żyją w takiej błogiej niewiedzy, bo z powodu jakiegoś tam wydarzenia 140 lat temu założyciele podjęli decyzję, że kasują całą historię starożytnych, nie? Czyli w sensie tak jakby naszą, nie? I oni nie wiedzą, co jest za bunkrem, za tym silosem, nie wiedzą, skąd się silos wziął, kompletnie nie wiedzą nic. Wszystkie relikty dawnych czasów są nielegalne, więc oni tam znajdują jakieś zegarki, jakieś, wiecie, jakieś pierdoły takie totalne, jakieś zabawki i to wszystko jest zabronione, tego nie wolno mieć, ale oni kompletnie nie wiedzą, do czego to służy, nie? Co to robi, jakie to ma zastosowanie i tak dalej, nie?
No,
i tam no, panuje tam taka dziwna hierarchia społeczna, każdy ma tam jakąś rolę, jest dużo jakiegoś takiego centralnego sterowania i cała intryga, to jest w ogóle kryminał, nie? Bo to jest historia szeryfa i jakiejś tam zbrodni, która wychodzi, a to wszystko dookoła jest takie, wiesz, rysowane w taki sposób, że ty się masz domyślić, o co chodzi, ale wiesz tyle, co oni, czyli oni nie wiedzą nic i ty też nie wiesz nic, nie? Po co, na co i dlaczego. I to, co oni odkrywają, to tak jakby ty jako widz też się dowiadujesz, nie? O całym tym silosie. Więc to jest mega, mega spoko.
To fajne.
I polecam bardzo. Obejrzałem jeszcze dwa takie filmy z cyklu Guilty Pleasure. I to jest w ogóle kino, którego ja uważam, że już teraz nie kręcą, a mi trochę go brakuje, bo to są takie komedie romantyczne, może nawet nie romantyczne, nie, to nie są komedie romantyczne, to jest takie jakieś takie kino, takie niedzielne popołudniowe kino, czyli Julia i Julia. Film na podstawie książki, która powstała na podstawie bloga, który opisuje historię powstawania bloga. Tam są dwie historie. To jest historia kobiety, która w latach chyba tam 50. czy 60. sobie pisała książkę, w sensie była znudzoną urzędniczką.
Kurą domową.
Znaczy tak, ona była urzędniczką, która sobie tam pracowała w czasie wojny w USA i potem jej męża tam do ambasad różnych przenosili, on sobie pracował jako ambasador, znaczy przy ambasadorze, jako urzędnik, a jej się nudziło, więc ona sobie tam gotowała, chodziła na jakieś kursy i potem pisała książkę, która faktycznie istnieje, ta książka w ogóle, swoją drogą, a jednocześnie jest historia dziewczyny, która w aktualnej tam 2000 chyba w 2007 czy 2008 roku, może trochę później, faktycznie korzysta z tej książki i prowadzi bloga o gotowaniu z tej książki, nie? I to całkiem spoko, tak się to przyjemnie ogląda, takie relaksujące kino, tam się kompletnie nic nie dzieje, żadnych bardzo zwrotów akcji, takie tak o.
Bo to jest taki film właśnie oglądadło na niedzielę.
Ale taki fajnie zrealizowany, taka ciekawa historia, coś inspirującego, ale nic takiego bardzo na wyrost.
Ani nie jest jakieś bardzo, nie wiem, dramatyczne, ani bardzo romantyczne, ani, no, taka po prostu przyjemna komedyjka do obejrzenia.
A drugi film to Diabeł ubiera się u Prady. Taki też stary film i bardzo fajny.
Bardzo stary.
No, ale też taki, no w sensie taki oglądadły, nie? No jest tam jakaś historia, dziewczyny zatrudnia się w, no, nie w Wogu, no bo prawo autorskie, ale w czymś innym i opisu, i ten.
W dużej gazecie modowej.
No w Wogu, no to.
No.
Także jeszcze mam dwie rzeczy, duże rzeczy. No i te dwie duże rzeczy to jest Rewatch. Obejrzymy sobie Dune jeszcze raz.
Ja
obejrzymy
też.
Obejrzymy sobie Dune jeszcze raz, bo obejrzymy Dune 2.
No, ja nie.
I w sensie no, nie będę mówił na temat Dune jedynki, co myślę, bo to film wybitny. Mhm. A na temat Dune 2 też nie będę mówił, co myślę, bo trzeba iść na to do kina. To tak. Też jest wybitny film. Trochę mi się mniej podobał niż jedynka. Mhm. Tam się więcej dzieje. I to jest paradoksalnie największa wada tego filmu.
Także... Ja właśnie miałem taki zarzut do jedynki, że tam jednak ta akcja się tak wolno rozwija, tak ciągnie.
Ja no wiesz, problem... no to jest jednak... Tak Duna Herberta w ogóle funkcjonuje, nie? Ja sobie teraz słucham audiobooka i to tak wygląda. Tam jest jeden do jeden te sceny tak wyglądały, nie? W sensie bardzo wiernie jest to zekranizowane. Więc okej, nie? I jeszcze nie doszedłem do etapu z drugiej części w książce, bo książka ma 770 stron, nie?
Aha.
Ale no zakładam, że druga część też jest no, dość wiernie, że tam się więcej dzieje, że ta akcja się po prostu rozkręca, nie?
Mhm.
No, no cieszę się, że w planach jest trzecia część, ale trzecia część będzie już na podstawie innej książki, czyli Mesjasza Duny. I to bardzo fajnie zamknie historię Paula Atrydy. Ja w ogóle mam plan, że sobie te książki wszystkie przejdę. Przejdę, no przesłucham,
no
nie?
Dobra,
bo
przejdę
przez nie, nie? Więc zobaczymy. Ale to o książce jeszcze się wypowiem później. Dobrze, no to u mnie to jest tyle. Ja polecam Dune, pójdźcie sobie do kina. Warto.
No, ja się zbierać się nie mogę. Pewnie będzie tak, że obejrzę na HBO później.
No.
No dobra, to lecimy z moimi. Ja też mam kilka pozycji. Odkryłem taką pozycję anime na podstawie mangi pana od, nie będę nazwiska wymawiał ani imienia, bo niestety je bardzo skaleczę i dobrze o tym wiem, ale jak powiem, że twórca Dragon Balla, to na pewno wszyscy fani będą wiedzieli, o czym mówię. I anime nazywa się Sunland.
Tego pana, co mu się zmarło ostatnio.
Tak, co mu się właśnie ostatnio zmarło, natomiast w tym roku, w marcu, została wydana właśnie na Disneyu. I na podstawie jego mangi Sunland, anime, jest bardzo fajnie zrobione. Generalnie opowiada historię świata wymieszanego między ludźmi a demonami, którzy zamieszkują tytułowy Sunland, czyli taką dużą pustynię, i odbywają podróż w celu odnalezienia legendarnego źródła. Czyli poszukują po prostu wody, bo tej wody brakuje. Jest kilka fajnych twistów, jest kilka... W ogóle historia jest bardzo fajnie napisana, fajnie prowadzona. I tutaj nie ma czegoś, co bardzo mnie zawsze bolało w Dragon Ballu. Bo w Dragon Ballu w samym ekranizacji było to, że akcja się działa jedna przez trzy odcinki. I jak była jedna bijatyka, to ona trwała trzy odcinki. Tutaj
no
jest
proszę
chyba...
cię, jak się na... kurwiali planetami, no to jak to miało się nie dziać przez trzy odcinki?
Ale tu też się fajnie tłuką, a jest to zamknięte w jednym odcinku na przykład. I podoba mi się postać główna, tutaj jest demon, który jest synem diabła i jest to Belzebub.
Ale jest tak diabła.
Tak, pozdrawiamy. Natomiast jest o tyle fajnie zrobiony, że on jest takim, nie wiem, niedoszłym nastolatkiem, to jest tak na oko 13-14 lat w zachowaniu, natomiast oczywiście on ma tam ileś tysięcy lat i uwielbia gry komputerowe i mi bardzo przypadł po prostu do gustu. Jest bardzo fajna kreska zrobiona, jest utrzymany nawet, jeżeli chodzi o styl animacji, to jest utrzymany właśnie w stylu Dragon Balla, więc będzie się wszystkim, myślę, fanom podobać. No i historia też jest bardzo fajnie pociągnięta, fajnie się kończy i jest duża, pewna furtka, że będzie drugi sezon, chociaż nie wiem, czy zostanie wydany teraz. Natomiast jest po prostu ciąg dalszej historii i każdemu, kto właśnie lubi animkę, to bardzo serdecznie polecam obejrzeć sobie Sunland. Jest aktualnie na Disneyu. No dobrze. Zacząłem oglądać Lokiego. Po tym, jak mi, Darku, naopowiadałeś, że drugi sezon jest lepszy niż pierwszy, zacząłem
pierwszy
oglądać...
Był
tak, zacząłem oglądać pierwszy sezon, natomiast jestem dopiero na trzecim odcinku, bo one są horrendalnie długie.
Godzinkę, nie?
No, ciężko. Ciężko się zmotywować do tego, żeby usiąść na godzinę przed telewizorem aktualnie i obejrzeć od A do Z, zwłaszcza, że tam chce się skupić, bo chce wyłapać właśnie wszystkie takie, jak to w Marvelu są te smaczki, że coś do czegoś później będzie mi potrzebne za 15 odcinków, żeby tak. złapać kontekst, więc próbuję się skupiać przy oglądaniu i jest to dość ciężkie, natomiast jak kiedyś podszedłem do pierwszego odcinka, nie wciągnęło mnie, tak teraz jestem po prostu zaczarowany. Bo może dlatego, że właśnie zacząłem się skupiać nad tymi odcinkami i słuchać tego, co się tam dzieje i lepić wszystko w całość. Więc tu na pewno więcej się wypowiem, jak obejrzę do końca dwa sezony.
No, ja polecam. Uważam, że to jest jeden z lepszych seriali Marvela. Mhm.
Dobrze, też po twoim ostatnim miesięcznym obejrzeniu obejrzałem również Łąkę, czyli musical na temat wytwórcy czekolady. No i ciężko mi się to oglądało, tak jak wspominałem, bo wcześniej obejrzałem tylko jakiś tam fragment 20-minutowy. Teraz obejrzałem całość i okej, historia jest fajna, fajnie się klei, natomiast no, ciężko mi się to oglądało właśnie ze względu na to, że nikt nigdy nie zapowiedział, że to będzie musical, a to jest taki pełną gębą musical.
No nie, no przecież nie jak tańczą. Nie? No dobra, trochę tańczą, ale...
No, no nie tańczą, trzy czwarte filmu tańczą, nie tańczą.
Nie aż tak, w sensie... Ale
no dobra, kurde, się... może nie aż tak, no ale ja jestem jednak, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że uwielbiam Charlie'ego i Fabrykę Czekolady i mi się nie klei historia cała. Bo ona się zupełnie inaczej układa u Bartona, inaczej się układa tutaj i tak nie wiem, mam dysonans poznawczy. Bardzo duży. Dobrze, jedziemy dalej. Igrzyska śmierci, balada ptaków i węży.
Czyli to mnie historia, ciekawi, bo mam tak, to na liście do obejrzenia.
Historia pana Snowa. Też imienia jego nie potrafię wypowiedzieć, bo on jest Corneleus.
A nie John? John Snow?
Nie. Nie, właśnie nie. Ja go nazwę po polsku Cornelius, niech będzie, Snow, i to jest jego historia początków, czyli czasy jego szkoły, czasy pierwszej miłości, czasy pierwszych intryg, jakie usnuł i tak dalej, i tak dalej. Generalnie fajnie jest zrobiony, fajny jest montaż, fajnie wygląda to artystycznie, natomiast sama historia tak średnio do kupy mi się klei. Nie chcę też sprzedawać jakichś spoilerów mocnych, natomiast no, to jest takie... W niektórych momentach mam wrażenie, że było robione mocno na siłę.
No bo to chyba było robione mocno na siłę, bo chcieli jeszcze trochę pociągnąć na tym hype'ie na Igrzyska Śmierci, który no dawno,
ale,
mam wrażenie,
ale hype to dawno,
nie?
Dawno myślę, że już przeminął, bo kiedy były Igrzyska Śmierci, a kiedy teraz powstała Ballada Ptaków i Węży. Więc to jest tak,
i to wiesz, jest też podobno taka trochę nasza narodowa klęska, bo kręcili w Polsce częściowo.
Tak, we Wrocławiu chyba, nie?
No chyba tak, ta fala...
Sceny mówię, tak. Sceny są naprawdę fajne, też na przykład arena, w ogóle koncepcja tych igrzysk pokazana w tej koncepcji, która jest tu, nie trzyma się dla mnie kupy, bo tak jak te igrzyska, które pokazują faktycznie w tych Igrzyskach Śmierci, gdzie była Katniss Everdeen i tak dalej, to miało jakieś podłoże, załóżmy, no, nazwijmy to i wykonawcze, i zrobione to było jakoś fajnie, natomiast tutaj są zamknięci po prostu w tej hali i macie tu broń, macie, idźcie się zaciukajcie. I tyle. Nie ma takiego, wiesz, dramatyzmu, nie ma tego poszukiwania się i tak dalej, tylko jest takie macie i już. I już. Dwa dni, dziękuję, out. Więc takie mało dramatyczne. No i historia jest podzielona w ogóle na dwa albo trzy akty, które też się, no mówię, średnio mi się to klei, dlaczego on został tym prezydentem w końcu. Jedziemy dalej. To był teraz, będzie mój taki guilty pleasure, czyli rzecz, którą oglądam od czasu do czasu i tu też był rewatch, czyli Stargate, bo generalnie kiedyś byłem wielkim fanem, to znaczy wielkim fanem to jest dużo powiedziane, natomiast nie mieliśmy co z żoną oglądać, jak się zaczynaliśmy spotykać, akurat leciał serial Stargate i wtedy wiedziałem wszystko, co się dzieje w tym serialu, kto jest kim, tak dalej. Natomiast sam oryginalny ten Stargate z 98? Albo czwartego, nie pamiętam. W każdym razie zrobiłem sobie rewatch po to, że znalazłem z 2008 coś takiego, co się nazywa Stargate Continuum. I to jest taki twist w historii właśnie już poserialowej, jak gdyby. To znaczy on jest de facto umiejscowiony w pośrodku serialu, bo tam jest, jeszcze nie ma Atlantydy, ale już jest ludzie, którzy występują w Atlantydzie, więc to jest takie mocno zagmatwane. Natomiast bardzo mi się nie podoba to, co zrobili właśnie w tym kontinuum, bo to jest takie zagmatwanie z poplątaniem wszystkiego, co tam było, bo jeden z vilanów się po prostu cofa w czasie i zakrzywia całą ich historię i oni ją odkręcają. No, ale takie, jak mówię, jako guilty pleasure, jeżeli ktoś kiedyś lubił Stargate'a, to można sobie uzupełnić. Nie jest to wybitne kino, natomiast zawsze półtorej godzinki przy telewizorze.
Okay.
No i teraz taka rzecz, którą aż ciężko mi się przyznać, bo obejrzałem pierwszy raz, to jest Dredd, czyli nie wiem, słynny sędzia Dredd.
Ale ten oryginalny, czy ten reboot?
Ten nowy, ten reboot.
A, reboot, no to ten, nie ma o czym mówić, nie? W sensie udają, że gra tam Stallone, ale on tam nie gra.
No nie gra i to widać, że nie gra, ale generalnie fajnie jest zrobiony. Fajnie, takie do posiedzenia, obejrzenia, trochę cięższe klimaty. Powiem ci, że bardzo mi przypomina stare Robocopy.
A mi się kojarzy ten megablok z Cyberpunkiem, tak jak sobie teraz myślę. Ja dawno ten film oglądałem, to gdzieś w okolicach premiery. Jak sobie pomyślę o tym megabloku, to że tak trochę cyberpunkowo to jedzie.
No jedzie, no nawet bardzo mocno jedzie, bo one tak prawie, że wyglądają jak te w cyberpunku. Natomiast
no właśnie, no.
Generalnie, no zgodziłbym się jak najbardziej. Natomiast no bardzo fajnie się to ogląda tak jako po prostu bez żadnych oczekiwań. Jako taka głupia, wiesz, głupia mordobitka, no. Leje się krew, leje się narkotyki i później wszyscy wychodzą jako bohaterowie.
Brakuje mi tej głębi, którą miał ten sędzia Dredd oryginalny.
No troszkę tak. Natomiast no nie ogląda się źle, mówię.
Jak no ktoś... to gry w takim razie.
Gry. O, to będzie długo. Co... Przygotujcie się na całe 6 minut gadania.
No, co grałeś, Przemku?
W co ja grałem? Grałem w jedną rzecz sam i jedną rzecz z tobą, więc mamy Palworld, które męczę już chyba od zeszłego miesiąca, natomiast
jak
jestem
nie, jak
już...
nie trzeci miesiąc, bo chyba to jest trzeci restart, który mówisz o Palwordzie?
Ale to wtedy zaczynałem, później grałem, a teraz kończę.
Okej. Okay.
Teraz kończę i obiecuję wam, że już więcej się nie pojawi, bo został mi jeden boss do ubicia i teraz mogę powiedzieć bardzo dużo o nim. Generalnie gra jest troszkę monotonna, jak to większość survivali, moim zdaniem, bo mamy zbierz, zbuduj, użyj, zbierz, zbuduj, użyj, zdobyć poziom i zbierz, zbuduj, użyj i jedziesz dalej. Natomiast bardzo przyjemnie się porusza po tej mapie, to co też wspominałem w poprzednim restarcie. Bardzo mi się podoba to, ile jest punktów szybkiej podróży. Że tu po całej mapie można się naprawdę bardzo fajnie szybko poruszać i jak już odkryjemy całą mapę i wiemy, gdzie mamy się udać, żeby coś zdobyć, żeby zrobić, to idzie to naprawdę sprawnie i nie utrudnia to tak życia, jak na przykład w Minecrafcie, że nie wiem, tu mam diamenty i muszę przez pół mapy przelecieć, żeby znaleźć diament. Bez jakiegoś tam skrótu, więc bardzo mi się podoba. To ponownie odniosę się do zarzutu, że jest bardzo mocny plagiat na Pokémony. No moim zdaniem nie, bo jedynie od tego, że część tych stworków jest podobna, to tak naprawdę niczym mi nie przypominają Pokémonów.
Też ciężko jest wymyślić coś, co nie będzie przypominało Pokémona w konwencji pokémonowej, nie? Bo ile jest tych Pokémonów? Już nie wiem, ze 2000?
No, sporo. Tu mamy tylko 111.
Te najnowsze generacje to jest już w ogóle jakaś abominacja dla mnie trochę. Ja jestem jednak team pierwsza generacja.
Mm-hmm. Więc... No, bo to są tylko te prawdziwe Pokémony, reszta to jest, wiesz.
Czy jeszcze ewolucja. Ta druga, jeszcze początek tej drugiej, to tak jeszcze te... W sensie cała ta pierwsze dwa sezony, ta Liga Indigo, to tak jeszcze tak całkiem względnie, a potem to już się zaczynają te dziwne rzeczy, nie?
No. Natomiast no, jeżeli lubicie survivala ze stworkami, z bronią palną i zbieraniem mega dużej ilości wszelkich surowców, to bardzo wam polecam, a generalnie jeszcze do tego dochodzi management budowania i zarządzania całym swoim obozem, więc jest naprawdę sympatycznie i bardzo fajnie się gra. Natomiast tak jak mówię, już kończę, został mi jeden bosik i tak naprawdę będę miał wszystkie osiągnięcia już zrobione, więc nawet go scałkuję na Xboxie, więc...
No to nice. No to zagramy dalej w Fortnite'a, to się nie zmienia.
To się nie zmienia. Ja sobie czasem się zdarzy, że zagramy w Krasnoludy.
Tak, no, ale no, w tym miesiącu już grali w co innego, ale ja sobie jeszcze ograłem Bioshocka, jedynkę, właściwie tam mi zostało jakieś pół godziny gry. Mhm. Więc muszę to skończyć. No ja lubię Bioshocka, to jest wybitna historia. Całościowo, w sensie te trzy gry, fajnie się to wszystko skleja i są to dobre gry, więc ja ogólnie polecam, ale to jest gra, która ma dużo lat, więc nie będę jakoś rozwodził. Natomiast pograłem ponad 10 godzin w Backpack Battles. Mhm. Kurde, to jest gierka, która kosztuje 4 dychy na Steamie. I jest tak wciągająca, jest tak kompletnie o niczym, jest tak kompletnie prosta, że ja nie wiem, jak to tyle godzin to wykręciłem i gram dalej, więc ogólnie polecam.
Ale wiesz co ona mi przypomina? Bo sobie rzuciłem okiem nad screeny, nie wiem, jak wygląda gra, bo gameplay nie oglądałem, ale to jest dla mnie taka mobilka.
Tak, bo to wygląda jak mobilka, bo to chyba jeden koleś robił. I zasadniczo gra polega na tym, że mamy 4 klasy postaci, i mamy sklepik i między rundami musimy dokupywać sobie ekwipunek i układać go w plecaku. I cały pis polega na tym, że te rzeczy mają różne synergie, w różny sposób układamy je w plecaku i one na siebie oddziałują, plecaki mają różne sloty, które robią różne rzeczy i cały pis polega na tym, żeby jak najbardziej optymalnie rzeczy, które możemy kupić, układać w tym plecaku, żeby robić jakieś konkretne buildy. I są tam różne klasy postaci, jest tam wojownik, jest taki a la nekromanta, w sensie no, nekromanta, no, to jest koleś, który tam robi jakieś trucizny, zatrucia, on się to Reaper nazywa, jest piromanta, który ma tam pod ogień, ewentualnie pod lód, w zależności też od buildu, i jest jeszcze ranger, który tam strzela z łuku i jest takim natural gościem, nie, w sensie, i oni tam są unikalne przedmioty dla każdej postaci, są przedmioty wspólne, z przedmiotów wspólnych możemy łącząc, układając je w odpowiedni sposób z innymi przedmiotami w plecaku, tworzyć nowe. No i cała ta gra na tym polega. No i właściwie mamy, gra się dzieli na dwie rzeczy, w sensie układamy w plecaku i idziemy na bitkę. I bitka polega na tym, że jest tam ranking i gra jest taka pseudo online, nie? Bo grasz z wylosowanym innym przeciwnikiem, z jakimś kolesiem, który sobie grał. Przykładowo możesz trafić na przykład na Kiszaka, który też to gra, czy gdybyś ty grał, to mogę trafić na ciebie, czy ty na mnie. Z moim buildem, na tym poziomie, na którym ty teraz jesteś, w rankingu, na danej turze, którą rozegrałeś. I po prostu losuje ci przeciwnika, który jest w tym rankingu i w tej turze i po prostu bijecie się, nie? Kto komu szybciej zejdzie HP. I właściwie to jest do przewinięcia, tam jest opcja przewinięcia tego, żeby ta walka trwała 2 sekundy i kto po prostu ma lepszy build, ten wygrywa, nie? Kto szybciej komu, tam sobie jest masa statystyk, nie? Dużo różnych rzeczy, nie? Ale na tym to polega. I jedna taka runda to jest jakieś 30 minut grania, nie? Jest bardzo szybko. I jest to właściwie trochę taki symulator tego, co zajęło nam w tym miesiącu najwięcej czasu w graniu. Czyli tak. Escape from Tarkov, czyli układanie w plecaku.
Układanie w plecaku, dokładnie. To jest rzecz, na którą źli ludzie, z którymi gram, mnie namówili. Nie wiem, czy wspominamy historię, jak się do tego doszło.
Tak, tak, bo to jest uważam hit, nie? W sensie...
To jest
przyjechał do nas Maciej na weekend i my już do tego Tarkowa umawiamy tak z pół roku, że będziemy grali w tego Tarkowa, jak nie więcej. No i podjęliśmy męską decyzję... O dziwo, nie spożywając alkoholu, że kupujemy tego Tarkowa. No i kupiliśmy tego Tarkowa i graliśmy sobie w tego Tarkowa chyba tam jeden dzień. I
Przemek stwierdził, że... Graliście, no.
Tak, i Przemek stwierdził, że okej, no to on jednak będzie grał z nami w tego Tarkowa.
Tak.
I umówiliśmy się na wietro, że będziemy grali w tego Tarkowa. Ja siedziałem, oglądałem serial z żoną. I przyszło mi powiadomienie, patrzę na zegarku. Powiadomienie było dłuższe, ale wyświetliło mi się tylko możesz mi kupić Tarkowa. No to okej, okay, nie? W sensie, no to mówię, dobra, no zaraz będę, siadłem
to, do kompa. To ja przejmę, poczekaj, to ja przejmę. No. To teraz wam wytłumaczę, jak to jeszcze było, bo ja usiadłem i tak kminiłem, a że ja nie lubię kupować wszelkich rodzajów kluczy, nie kluczy innych poza samym Steamem, czy na Xboxie. Na Xboxie jestem po prostu starym dziadem, który tego nie lubi i napisałem do Darka, czy, nie czy, tylko było, pomożesz mi kupić Tarkowa. I teraz kontynuuj.
Tak, i właśnie to PO mi ucięło na zegarku. Nie wyświetliła mi się cała wiadomość, bo ona się po prostu nie zmieściła w tej formacie, co mam na zegarku. Nie? Więc ja po prostu siadłem do kompa i nawet nie czytając tej wiadomości, tylko kliknąłem ci już i po prostu kliknąłem kup i wkleiłem ci kod, nie? A potem dopiero zobaczyłem, pomożesz, nie? A mówię, okej.
Tak, ja byłem w wielkim szoku, bo ja usiadłem, mówię, Darek mi przysłał jakiś link, ja go otwieram, a tam mi wyskoczyła już instalka i mówię, kurde, nie wysłałem jeszcze pieniędzy, nie zapłaciłem za nic, a ten mi już wysłał kod, więc później się oczywiście rozliczyłem z Darkiem, bo to nie jest tak, że chciałem, żeby mi kupił, natomiast no, wyszło dość śmiesznie.
No, ale ja po prostu, wiesz, uznałem, że być może w jakiś sposób nie może płatności, bo tam jakieś dziwne płatności tam są czasami na tych stronach, nie?
Nie, to...
nie ma blika albo coś.
Wyszło mówię, śmiesznie, natomiast no. Mamy no i co, no gramy.
25 dni wykręciliśmy 30 godzin. Jest to różnie, w sensie ja na początku miałem, był taki, przynajmniej to powiem z mojej perspektywy, trochę żeśmy o tym Tarkowie opowiedzieli też w tym odcinku o gitgutowaniu, ale miałem tak, że totalnie nie ogarniałem, bardzo długo ogarnięcie sterowania, tych mechanik podstawowych i tak dalej. Bardzo powoli mi to szło, w sensie bardzo mozolnie i bardzo dużo rzeczy czerpałem takiej wiedzy z internetu. Dalej to robię, dalej oglądam poradniki, czytam wiki, porównuję tabelki z amunicją, optymalizuję rzeczy, ale po takiej tej pierwszej fazie, że nie ogarnąłem, wydawało mi się nagle, że o kurde, idzie nam świetnie, bo zaczęliśmy zarabiać hajs, kraliśmy z kawy, nawet coś tam nam się udało jakieś zwykłe rajdy PMC-kami zrobić, bardzo mało się strzelaliśmy, ale przyszła tak ze 3 dni temu, do takiej ściany dobiłem, że chyba przerypaliśmy chyba 5 rajdów PMC-kami z rzędu. Wywaliłem się totalnie z broni. Miałem dużo ksiana na tym wirtualnym koncie, ale nie miałem żadnych broni. Potraciłem wszystkie te moje super wychuchane emeczki, jakieś takie inne rzeczy, co tam sobie powyciągałem, pokupowałem te rzeczy. I byłem taką ze ścianą, zderzyłem się, że nie mam co grać, nie mam co strzelać. Trochę się podłamałem, trochę mnie zaczęło to męczyć, ale zacząłem sobie grzebać jeszcze bardziej w necie i wygrzebałem teraz optymalny build na nasz poziom do grania. I jak żeśmy wczoraj już grali, to mega mi to sprawiło frajdę, bo mam tanie weapony, które są dostępne od ręki do kupienia, są dostępne od ręki do nich magazynki i dobra amunicja na naszych levelach.
Nie, boli tak, nie jest takie straszne iść się strzelać teraz, nie?
Ej, no bez kitu, no bo mam karabin maszynowy, w sensie AKSU. Mam PMA, mam strzelbę, mam pistolet i mam snajperkę. Mam 5 weaponów, które z całym osprzętem, z kolimatorami, z magazynkami, z nabojami, dzisiaj to liczyłem, 160 tysięcy rubli mi to kosztuje.
No czyli jeden tak naprawdę dobry wyskok z kawem.
Dwa wyskoki z kawem. Tak średnio,
chyba,
nie?
No bo tam między 80 a...
No to jak się trafi, nie? Ale w sensie to są dwa rajdy z kawem i mnie totalnie nie boli stracenie tych weaponów, a żeby stracić 5 weaponów na raz, no to w sensie muszę przewalić 3 rajdy, nie? Tak. Takie na grubo, więc to jeżeli chodzi o broń, no bo kamizelki, plecaki to zawsze się ze skawu wyniesie, nie? To zawsze tego jest pod dostatkiem, proszę, to nie są drogie rzeczy, więc na tym naszym podstawowym poziomie to mamy 9-10 levele i gramy na razie jedną mapę, to zacząłem się z powrotem fajnie bawić w to, nie?
No, rozgrywamy się przede wszystkim. Też zauważyłem, że lepiej współpracujemy na PMC-kach, lepiej się komunikujemy. Teraz już nie jest takie straszne, że słyszysz dźwięki, już nie wiesz. Na samym początku to wpadaliśmy trochę w panikę, że ktoś idzie i co teraz uczynić, co teraz
zrobić. No bo wiesz,
zrobić?
Bo jak mieliśmy jakieś badziewne, drogie bronie, w których nie było sprzętu i człowiek się bał, że je straci. I amunicję, to jest to, co ja wyleciałem wtedy na tego typa z tą MK, nie? Wywaliłem mu z przyłożenia, spotkaliśmy się za rogiem po prostu. Słyszeliśmy, że koleś biegnie i mówi, zmienię pozycję. I wybiegłem centralnie na typa. Wywaliłem mu magazynek z chusteczkową amunicją w klatę. Zadałem mu 500 obrażeń w pancerz. Koleś przeżył i mnie zabił. No to szlak mnie chciał wtedy trafić, a w tym momencie mam taki weapon, że wywalę w magazynek i on na pewno umrze, bo wczoraj się to wydarzyło, nie? No i tak. Jest tani, ten, więc to jest takie... Ale przede wszystkim, no wiecie, jak gramy sobie w Fortnite'a, w Dwarfy, w cokolwiek innego, to my sobie dużo gadamy pierdół. Po prostu jest taki trash talks totalny, o wszystkim sobie gadamy. To jest takie typowe, wiecie, spotykamy się przy piwie i sobie gadamy, tylko że spotykamy się przy grze i gadamy. Dokładnie. A w Tarkowie, jak idziemy na tych PMC-kach, no bo na skawach to też sobie gadamy o pierdołach.
No, ale... bo na skawach nie musimy się tak bardzo skupiać. No przeżyjemy, to przeżyjemy, nie przeżyjemy, no, to nie stresu, przeżyjemy. Nie? A zazwyczaj się kończy tak, że po prostu zrobimy szybki oblot wszystkiego, co leży dookoła i spadamy. Więc nawet się nie skupiamy, żeby się strzelać. Bo ja też mam jeszcze problem na skawach taki, że nie chcę strzelać do skawów, a mam problem z rozpoznawaniem z daleka jeszcze PMC-ków i tak... Podchodzę, żeby nie tracić reputacji, ale żeby też żeby coś wynieść.
Musisz patrzeć na buty i na bluzkę, bo nie są nigdy, zawsze jest gumiaki, klapki, adidasy, a bluzka to jest zawsze jakiś drehol.
Ja ci przypomnę jedną rzecz, ja nie widzę kolorów, więc jak mi ktoś wybiega z krzaków, to ja nie patrzę na...
No tylko tak. Po prostu strzelam. Trzyma gumowce czy nie. Więc... Jak gramy sobie na tych PMC-kach, to na początku ciężko było wyjść z tego trybu trasztokowania. Mhm. A to jednak wymaga odrobiny skupienia i ciszy, żeby słyszeć, czy ktoś biegnie, czy ktoś jest za ścianą, czy ktoś przychodzi. Tam granie na słuch jest bardzo ważne, nie? To jest tak jak w CS-ie, że nawet jeszcze bardziej, że słyszysz, gdzie jest przeciwnik, nie? Za czym go zobaczysz.
Tak.
Więc ogólnie bawimy się świetnie, strasznie żeśmy się wciągnęli. Uważam, żebyśmy się bardzo wciągnęli, bo pomijając tego, że praktycznie codziennie wieczorem to godzinka, dwie gramy, to jeszcze mi się zdarza w ciągu dnia, no tak jak mówię, pomijając, że siedzę na wiki, na forum, na materiały, to jeszcze mi się zdarza tak randomowo, że mam 5 minut, wyjdę sobie z kawem, zgarnę coś, nie? I jednego dnia tak coś robiłem przy kompie, coś tam sobie jakieś robocze rzeczy ogarniałem i w tak zwanym międzyczasie co 20 minut wychodziłem na 5 minut na skawa i ufarmiłem chyba 1,5 miliona rubli, nie?
No ładnie. No mi się akurat wczoraj trafił fajny skawik, bo jeszcze jak już wszyscy poszli spać, ja akurat się wyspałem w dzień, nie mogłem spać, więc usiadłem sobie jeszcze do skawika i wyniosłem to, co wam wysyłałem. Baterię od czołgu, która kosztowała prawie 300 tysięcy, więc też jest...
Zdarzają się nam fuck-upy.
Tak, no.
Przemek kiedyś mi ostrzelił nogę.
Oj tam.
Ja kiedyś zastrzeliłem Maćka.
Na skawach.
A jak Maćka kiedyś zastrzeliłem? Nie na skawach, na PMC-kach. Mhm. Wczoraj w ogóle była akcja cudowna, bo było takie... W tarkowskim żargonie srogie walenie i wycięliśmy 4 graczy. Oni wycięli Przemka i ja nie miałem totalnie amunicji. Wystrzelałem się ze wszystkiego i położyłem się na takiej hałdzie ciał. Tam w sensie był Przemek i jakieś 3 gości. Czwarty leżał obok i tego czwartego lutował Maciek, a ja położyłem się w tej stercie ciał i szukałem amunicji, żeby się przeładować. I zebrałem wszystko, przeładowałem się, wstałem i widzę, że przede mną stoi koleś, który też lutuje. I pytam się, Maciek, to ty? Tak, to ja. Odwracam się o 180 stopni, przeładowuję magazynek, patrzę, jest koleś. Mówię, Maciek, który to ty? Po czym dostałem serię po plecach, nie?
No niestety. Więc no, taka. Mamy takie...
No, w sensie dalej jesteśmy cięcy w tą grę, nie? To jest fakt. Tam jest masa map, my jesteśmy totalnymi noobami, ale to jest gra, która ma strasznie wysoki poziom trudności. I wszystkie miejskie legendy, które są o Tarkowie, że Tarkow jest trudny, tak, to prawda. Nawet tak. Uważam, że są łagodne te legendy.
Dokładnie. Natomiast bardzo dużo przyjemności sprawia, zwłaszcza mi się podoba przede wszystkim w Tarkowie to, że nie masz ułatwiaczy w postaci map, nie masz ułatwiaczy w postaci ilości amunicji, nie masz w ogóle HD-a. Nie masz hada, nie wiesz, co się tam dzieje.
System ran, w ogóle krwawienia, złamania, obrażenia, tabletki przeciwbólowe, stazy, 70 różnych rodzajów apteczek do różnych rzeczy, jedzenie, picie, masakra, nie? Rodzaje amunicji, tam jest, trzeba mieć taki duży poziom tego knowledge'u, że to jest masakra, nie? Tam trzeba naprawdę rozkminiać rzeczy, bo jest 7 rodzajów amunicji do jednej broni, z czego każda jest dobra na inne rzeczy, a połowa jest do niczego na przykład, nie?
Dokładnie, co najważniejsze, jeszcze masz to wszystko, musisz zmieścić w staszu, który jest bardzo mocno ograniczony.
To zarządzanie tym ekwipunkiem, co masz. No tak jak mówię, wiesz, możesz mieć
gra ma bardzo, super broni, bardzo, kiepską amunicję, ale też ma bardzo wysoki poziom satysfakcji.
Tak, satysfakcja z tego jest ogromna, nie? Całe to zacinanie się broni, to, że broń cię może zaciąć, że nie wiesz, ile masz pocisków w magazynku, czy przeładować już, czy jeszcze. Masakra, nie? Tam jest takich, wiesz, czy została mi dwie kulki na przykład, nie? I czy to jest moment, żeby zmienić magazynek, czy wystrzelę te dwie kulki, nie? Czy mam czas na to, żeby siąść, skitrać się gdzieś, przegrzebać ekwipunek i się doładować na przykład, nie? Dołożyć amunicji, nie? Czy to wszystko
też jest, wiesz, też jest fajne, że właśnie uzupełnienie magazynka nie trwa tak, że klik i już, tylko jeżeli chcesz uzupełnić amunicję w magazynku, to jest faktycznie nawet chyba animacja, albo przynajmniej dźwiękowy jest czas, tak, jak wkłada każdy pocisk, więc no jest mega.
Tak samo leczenie, wszystko, picie, wszystko to zajmuje, animację, wszystko jest to, jest mega imersywnie i tak jak Szanek mówi, daje taką satysfakcję, że pierwszy rajd, który się wychodzi cało z jakimś zdobyczem, to jest satysfakcja nie do porównania z niczym innym w grach. Naprawdę warto. Tak jak mówię, no to nie jest dla każdego, to jest trudne i trzeba mieć ten taki...
Drygi.
No przede wszystkim fajnie, że gramy we trzech. To jest trochę tak, mniej się człowiek cyka, nie? W sensie bardziej na pewniaka się chodzi we trzech, nie?
No.
Tak jeszcze jest dużo przed nami, dużo o tej grze nie wiemy. Tak jak mówię, tych map jest od groma. Levele mamy niskie, nie mamy podblokowanych jeszcze rzeczy, więc jesteśmy jeszcze daleko, daleko w tej drodze, ale bawimy się świetnie.
Pewnie. No to co? Książki.
Książki, no to co? Nie będę się rozwodził dalej o Legionie Nieśmiertelnych i kolejnej chyba już 12 książce Świat Pancerza. Chociaż w końcu jest plot twist. Książka przestała mieć schematyczność. Pierwszy raz miałem wrażenie, że coś innego leci, nie? Ale no, dobra, kolejna dobra, fajna historia, nie? Trochę była zmieniona cała budowa scenariusza, tak jakby tej linii, która się tam toczy. Nie było już tak, że o, teraz będzie to, teraz będzie to, teraz będzie to, tylko już było totalnie inaczej. Natomiast Duna to jest, no, tak jak mówię, kobyła straszna. Ja Dune kiedyś, dawno temu, jak byłem gówniarzem, podejrzewam, że w okolicach gimnazjum, czytałem. I ona na mnie jakiegoś dużego wrażenia nie zrobiła. No bo byłem gówniarzem. Ale i to też były moje początki takiej drogi czytelniczej, nie? W sensie takiego świadomego czytania, nie lektur, tylko czegoś dla siebie fajnego. No i jak sobie teraz słucham tego audiobooka, nie byłbym w stanie nawet dzisiaj tego czytać, bo ona bardzo ma powolne tempo, tam jest dużo treści do przyswojenia i naprawdę ja lubię, w sensie jak czytam, no to im jest bardziej skomplikowana rzecz, tym potrzebuje więcej czasu, żeby się móc tym zanurzyć i rozpłynąć. Żeby tak imersywnie do tego podejść. A tutaj audiobook jednak trochę to ułatwia, bo sobie to słucham, jak gotuję, jak jadę autem czy na siłowni i całkiem sprawnie mi to idzie. I kurde, jakie to jest dobre. I mam takie wrażenie, że tak jak się mówi, że Tolkien jest ojcem tego high fantasy,
no.
Czyli tych wysokich elfów, krasnoludów i tego wszystkiego, to Duna jest trochę takim ojcem dla science fiction. Jak sobie tak słucham o tych motywach, o geopolityce tego świata, w ogóle teraz do mnie to dotarło, w sensie czytając, że Duna dzieje się w naszym świecie tylko tysiące lat do przodu. Że to nie jest żadna wymyślona jak Gwiezdne Wojny, tylko to jest, wiesz... Ja
to
tego
znaczy,
nie widziałem.
Jak wspomniałeś o Gwiezdnych Wojnach, to ja nie wiem, czy wiesz taki fun fact, że była scysja między Lukasem
no
a...
No tak, to jest, wygląda jak, wiesz,
Herbertem,
to w ogóle
bo,
właśnie
bo
do tego
jest
zmierzam.
Bardzo mocno oparta.
Właśnie do tego zmierzam, że właściwie w każdym science fiction, które po Dune powstało, na opartego można się doszukać motywów mniej lub bardziej zaczerpniętych z Dune. Autentycznie, czy to geopolityka, czy jakieś wymyślanie rzeczy, czy motyw wybrańca i tak dalej. Jest tam masa rzeczy, czy tych zakonów, klanów, wszystkiego. Jakby, kurde, to gdzieś już, tak jak z perspektywy czasu, nie, odświeżam sobie tę Dune. Wiem, o czym ona była, pamiętam, ale dużo motywów zatarło się, nie zwracałem uwagi kiedyś na to. A teraz z tą setką książek, które przerobiłem, seriali, gier i tak dalej, to tak sobie myślę, ej, przecież to było w tym, to było w tamtym, to było w Mass Effect, to było w Gwiezdnych Wojnach, to było w czymś tam, nie, to było w innej książce, nie? Więc to faktycznie taki ojciec, pradziad, jakkolwiek zwał, tak zwał dla science fiction. No i kurde, ona jest bardzo głęboka, ona bardzo dużo rzeczy ciekawych pod względem właśnie rządzenia, religii, społeczności, bardzo dużo tam jest. W sensie, ja ogólnie polecam kanał Bez Schematu, tam jest cała seria takich wideo esejów od Junie i polecam sobie to obejrzeć, bo bardzo fajnie wykłada no, całą tą geopolitykę, całą religię świata Duny, o co tak naprawdę nam chodzi na wielu różnych płaszczyznach. I tam też takie fajne zdanie padło, że Duna jak wyszła, ona nie bardzo była zrozumiała. Zrozumiana na początku, dopiero po latach zaczęła się sprzedawać i tak jakby nabrała tej chwały. Więc no faktycznie, bawię się dobrze, bawię się świetnie, mam taki ambitny plan, że na pewno sobie wszystkie książki Herberta przesłucham, bo są wszystkie na Legimi, więc sobie to zrobię, taki mam plan. No bo jest tam jeszcze cała potem masa różnych innych rzeczy, które syn Herberta z jakimś kolesiem od książek gwiezdnowojennych pisze. Oni dalej to wydają i to już podobno jest słabe, ale te książki oryginalne są bardzo dobre. Nie jest ich tam dużo, bo jest Duna, Mesjasz Duny i chyba jeszcze jakieś dwie czy trzy książki. Chyba jest 4 albo 5 książek wszystkich.
No to przy twoim zaparciu do światów to myślę, że będzie miła odmiana.
Tak.
No to cóż.
Zdecydowanie tak.
Na dziś to by było, moi drodzy, tyle.
Standardowo piszcie nam, co nam polecacie. Ciekawego to, żeście wy oglądali, czytali, grali w zeszłym miesiącu.
Wpadajcie.
Może jakieś polecajki. Na stronę, na nasze TikToki, Instagramy i inne social media. I trzymajcie się.
Pa, pa.
Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.